Później. Dobrze, czy mamy jakieś pytania, bo tak skończyliśmy bez pytań. Macie jakieś pytania, coś źle zrozumieliście, albo źle się wyraziłem, albo coś wymaga pogłębienia? Wszystko jasne? Dziwna. To nie są dobre objawy. Wbrew pozorom. Jacek, masz jakieś pytania? Coś?
Dobry wykładowca, to wszyscy wszystko rozumieją.
Tak. Może jakbym był wierzący, krótko ten w to uwierzył. Kochanie, ty masz jakieś pytania? Nie. Dobrze. Bo jest tak, 15 po drugiej. Okej. Czyli rozumiem tą aluzję. Bo my właśnie różnimy się z żoną tym, że my w wielu rzeczach się różnimy generalnie z żoną. Nie wypisałem różnic, ale pamiętam. Więc różnimy się w takich kwestiach jak seks, sprzątanie domu, finanse, w niektórych kwestiach wychowywania dzieci, w planowaniu wakacji i tego, jak byśmy chcieli, żeby wakacje wyglądały. W czym jeszcze się różnimy? Gosia jest introwertyczką, ja ekstrawertykiem, co chyba da się zauważyć. Czym jeszcze się różnimy, kochanie?
W czym się nie różnimy,
to nie wiem. Chyba we wszystkim się różnimy. Generalnie bardzo się różnimy, aczkolwiek wielokrotnie słyszeliśmy od ludzi, którzy nas znają, że my jesteśmy bardzo do siebie podobni. Nie jesteśmy do siebie podobni.
No ty masz brodę, ona nie ma.
Tak, no to akurat, no tak, też prawda, no. Więc generalnie w wielu kwestiach się różnimy, ale uważam osobiście, że to dobrze dla małżeństwa, kiedy się różnimy od siebie. Nawet tak rozumiem plan Boży, jeśli chodzi o małżeństwo, bo kiedy Pan Bóg stworzył Adama, to wiecie, jak stworzył Ewę. Wyciągnął żebro, prawda? Z tego żebra stworzył Ewę, prawda? W międzyczasie zesłał sen na Adama, także on nie wiedział, o co chodzi. W trakcie, jak Bóg to robił, to Adam tego nie widział. I to też jest pewna myśl, że kobieta jest tajemnicą dla mężczyzny. Prawda, chłopaki? Jest po prostu... Całe życie odkrywasz. Całe życie odkrywasz. Więc ta relacja z kobietą jest tajemnicą, tak, którą mąż odkrywa przez całe życie. Ale generalnie to brakujące żebro, tak, czyli to, czego mi brakuje, czego ja nie mam jako mężczyzna, ma moja żona. Naprawdę u nas to tak działa. Jesteśmy różni i te różnice działają w taki sposób, że się uzupełniamy. Ja wiem, że często tak jest, że małżeństwa się zwalczają, bo ktoś nie jest taki jak ja, nie myśli tak i tak dalej. I prawda? I dochodzi do różnych spięć takich, że bo jesteśmy tak różni i cała sztuka, zdolność polega na tym, żeby te różnice tak się zlepiły, żebyśmy tworzyli całość, uzupełniali się, byli otwarci na te różnice. Chyba tego Pan Bóg nas uczy. Wydaje mi się, że nie mam w ogóle tego przygotowanego, co wam teraz mówię, więc mówię tak charyzmatycznie, że jutro dojdzie do mnie, co powiedziałem. Tak, więc generalnie jest to potrzebne, żebyśmy byli otwarci na tą odmienność żony czy męża i wykorzystywali to dla wspólnego dobra. Tak? Dobrze powiedziałem? Wykorzystujemy to. Podam przynajmniej na razie jeden przykład, który przychodzi mi do głowy. To jest kwestia finansów. Ja nie widzę nigdzie w Biblii takiego modelu, że mężczyzna trzyma finanse w domu. Nie widzę. Proszę mi pokazać, że Boże małżeństwo to takie, jak facet trzyma pieniądze i on generalnie o tym wszystkim decyduje. Kobieta przychodzi, mówi mężu, daj 10 zł. Nasze małżeństwo funkcjonuje tak, że ja nie wiem, ile mamy pieniędzy. Nie wiem. Ja nie mam, nie wiem do końca, jakie mamy konta bankowe. Nie wiem. Nie mam swojej karty do bankomatu. Znaczy kartę, którą mam i używam, jest nazwiską Małgorzata Grzywaczewska. To moja żona. Nie wiem, ile mamy pieniędzy. Znaczy nie, wiem. Ja wiem, że zawsze mamy. Żyję w takiej świadomości. Mogę powiedzieć tak uduchowić, że mam takie zaufanie do Boga. I może faktycznie tak jest. Ja nie wiem, co się dzieje w kwestii finansowej. Zawsze wierzę, że mamy pieniądze. I faktycznie tak jest. Według wiary mojej się dzieje. Ale na poważnie, wiecie dlaczego tak jest? Bo ja jestem bardzo słaby, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Ale moja żona to jest orzeł. Tak? Ona nie lubi, Gosia nie lubi, jak ja ją chwalę i tam mówię publicznie. Ja lubię. Tym też się różnimy. Ale ona nie lubi. Dlatego ja jej daję to, co sam lubię, tak? A ona tego nie lubi. No bo tak to funkcjonuje. Dajemy komuś to, co sami byśmy chcieli otrzymać, prawda? A to tak nie działa. Ale w tym przypadku muszę to powiedzieć, Gosiu. Gosia jest dobra w finansach. Ona wie wszystko, tak? Ile co mamy, ile możemy wydać. Planuje budżet. Opłaca rachunki, zbiera na ubezpieczenie na samochód, na nowe opony na samochód. Ja nie. Ale Gosia to robi. Jak ja miał to robić, to bym się obudził dzień przed, że trzeba na ubezpieczenie zbierać. Tak? I teraz o co chodzi? Gdybym był męskim szowinistą, tak, to bym stwierdził, nie, no ja muszę. I bym się męczył z tymi finansami, bo się faktycznie męczę. Bo to nie jest moja zdolność, nie jest coś, co ja potrafię ogarniać, tak? Znaczy nie jest tak źle, jak mówię, jest trochę lepiej, ale generalnie nie jest to moja mocna strona, ale jest to mocna strona mojej żony. Więc jako mądry mąż, a za takiego się uważam, tak? Wykorzystuję mocne strony mojej żony w danych dziedzinach, które sprawiają, że nasze wspólne małżeństwo i rodzina dobrze funkcjonuje. Czy to jest mądre, czy głupie? Mógłbym oczywiście z tym walczyć, tak? I zaufać pewnym ludziom, którzy uważają, nie, ty jesteś facet, weź kasę, trzymaj, nie dawaj, nie pokazuj, niech nie wie, niech się pyta, niech przychodzi o łaskę, prosi o miłosierdzie, klęka, może jej dasz. Nie? Nie, ja nie mam z tym problemu, tak? Nie mam z tym problemu. Generalnie rodzice mnie wychowali tak, drugi przykład, że jestem trochę takim domatorem. Najchętniej to bym siedział w domu, albo ewentualnie jechał gdzieś, gdzie już dobrze wszystko coś znam, tak? Wyjazd za granicę. Gdyby nie było Boga w moim życiu, nie pojechałbym. Gosia zawsze by pojechała w nowe miejsca, jak najdalej. Do Kenii. Ja już... Może nie, no ale mówiłem, że ubarwiam, nie? Ale do Kenii by pojechała. A do Japonii powiedziała, że pojedziemy na 20-lecie naszego małżeństwa. Do Japonii, jak ja nazbieram pieniądze. Okej, okay. Chciałbym bardzo. Mam takie pragnienie, chciałbym nazbierać pieniędzy, ale to na razie jest tylko na tym, to się zatrzymało. Ale gdzieś do Japonii jechać, ja na samą myśl to już jestem przerażony, tak? Znaczy teraz... Gosia jest podróżniczką, ja domatorem. Ale co ja robię? Co robiłem i co robię? Otworzyłem się na to. Wyszedłem z mojej strefy komfortu, z mojego lęku, przekazanego przez rodziców, którzy nigdy w życiu nigdzie nie pojechali. Siedzą cały czas w domu 50 lat. Naprawdę. Nawet do nas na obiad nie chcą przyjść, bo za daleko. Bo oni się najlepiej w domu czują. No tak mnie wychowali. I oczywiście ja jako mężczyzna, który wyniosłem to z domu, tak? Mogę kłócić się i powiedzieć, nie, pojedźmy tu kawałeczek do Giżycka, już kilka razy tam byłem, tam znam. Tak? Ale otwieram się na to, idę, tak? Bo chcę budować małżeństwo, bo chcę też iść za czymś, co moja żona lubi, tak? Oczywiście to działa też w drugą stronę. Gosia jeździ, jeździmy, nie wiem już ile razy byliśmy w Wiśle. I ciągle jeździmy w to samo miejsce. Na te same stoki. Więc Gosia też jakby robi ukłon w moją stronę, tak? Rozumiecie? I mimo to, że się różnimy, jak ja bym był biedny dzisiaj, gdybym nie poszedł za tym i zwiedziliśmy różne miejsca, widzieliśmy różne rzeczy, nowe doświadczenia. Zobaczcie, jak się poszerza mój świat. Tylko dlatego, że jestem otwarty na to, co chce żona, tak? A żona smakuje czegoś, co... co wakacje tego samego, ale okazuje się, że też można. To jakby też się poszerza, tak. Co innego, co prawda, ale... Więc generalnie chodzi o te różnice, tak, że żeby je wykorzystywać, szukać w tym możliwości dla wspólnego dobra. Tak? Oczywiście obydwie strony muszą być otwarte na siebie nawzajem. Nie tylko jedna strona, nie tylko żona ma ulegać moim kwestiom, ale też ja mam ulegać kwestiom żony, tak? Czy nie? Zrobię z was dzisiaj buntowniczki, dziewczyny. To złego mówcę zaprosiłeś. Co jeszcze możemy powiedzieć, kochanie, a propos różnic? Czy masz coś, czego nie powiedziałem? Czy macie jakieś pytania odnośnie różnic? Czy coś wam sprawia kłopot w tych kwestiach? Czy uważacie, że czegoś nie rozumiecie, jak to jest z tymi różnicami? Generalnie się różnimy, tak? I bardzo ważną rzeczą jest to, żeby być świadomym tych różnic. I że te różnice niekoniecznie są złe. Bardziej zakładać, oczywiście jeśli nie są z gruntu złe, tak? Jakby, że Biblia określa, że pewne rzeczy, zachowania, podejścia do życia są złe i grzeszne, tak? Nie o tym mówię. Ale pewne rzeczy mogą być neutralne, ale dlatego, że są inne niż ja uważam, to jakby z założenia je skreślam, że są złe, bo nie takie jak moje. A może są dobre i mogę to wykorzystać. Tak? Czyli ważne jest to, żebyśmy byli świadomi tych różnic. One są i one dobrze, jeśli są, bo to sprawia, że ja się rozwijam, że muszę się zmienić. Nawet to, że na przykład... generalnie jest taki stereotyp, że kobiety więcej czasu potrzebują, żeby wyjść z domu, prawda? Tam się przygotować, umalować, ubrać, prawda? Tak, ubrać dzieci, to taki stereotyp, nie? I czy to jest złe? Tak, to nie, to zobaczcie, a można do tego podejść tak, co chyba kilkakrotnie moja żona próbowała mi powiedzieć, a może w tym czasie ty się zajmij dziećmi i ty je ubierz, a ja się przygotuję do wyjścia. Pomyśleliście kiedyś o tym faceci?
Nie, bo wtedy się pobrudzą faceci, nie?
Tak? Czyli zobaczcie, ja się przez to rozwijam, bo wchodzę w pewną potrzebę. To znaczy, zaczynam stosować to, o czym mówiliśmy na pierwszym wykładzie. Zaczynam służyć mojej żonie. Nie? Na przykład. Uczę się cierpliwości, która jest owocem Ducha Świętego. I zaczynam się wtedy modlić, Panie, daj mi cierpliwość, byle szybko. A więc szukać w tym, jak to może, w jaki sposób może to przynieść pożytek, te różnice, żeby one wspólnie funkcjonowały dla naszego dobra, to często będzie wymagało przemiany myślenia, tak? To często będzie wymagało naprawdę wyjścia z pewnych moich schematów, które wyniosłem z domu, tak? Ale Bóg potrafi sobie z tym poradzić, jeżeli my będziemy na to otwarci. Jakieś pytania do różnic? Albo coś chcecie może ze swojego doświadczenia powiedzieć? A dlaczego? A dlaczego nie w kościele? Dlaczego nie możemy pogadać o naszych problemach w kościele albo o naszych różnych przeżyciach małżeńsko-rodzinnych? Chcesz coś na ten temat powiedzieć? No staram się cały czas prowokować. Generalnie Kościół jest takim miejscem, w którym powinniśmy być pewni, że kiedy się otworzymy i kiedy powiemy o tym, co przeżywamy w małżeństwie, w rodzinie, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z dziećmi, a jeśli ktoś ma nastolatki, to wiecie, że to jakby to jest nieuniknione często, tak? Czy generalnie dzieci, nawet mniejsze, większe, tak? Że jak otworzymy się, powiemy, to doświadczymy wsparcia, zachęty, modlitwy, pomocy, tak? Bo często ludzie mają problemy w małżeństwie. Kiedy się rozwodzą, to wiecie, jaka jest reakcja ludzi w kościele? Niemożliwe! No takie wspaniałe małżeństwo! No przecież przychodzili na nabożeństwa, za rękę rozmawiali, uśmiechali się. Stwarzanie pozorów. I często ludzie stwarzają pozory, bo się boją, że jak się otworzą i powiedzą, tak, z czym mają problemy, że sobie nie radzą, to jest często za późno, bo pozew już jest złożony. Stwarzamy pozory, a zamiast właśnie przyznać się, powiedzieć, słuchajcie, nie dajemy sobie rady, tak? I że nie dostanę po głowie, tak? Nie dostanę po głowie za to, że sobie nie daję rady jako mąż, tak? Dopiero potem się Kościół dowiaduje, jak już jest po robocie. Jak już jest, jak to u nas się mówi, po jabłkach. Tak? Żeby wyjść od razu, na początku, żeby doświadczyć zachęty, pomocy. Zaczynamy się modlić, tak? Przecież Bóg nie tylko uzdrawia chore kręgosłupy. Nikogo się nie czepiam, tak? Bóg nie tylko uzdrawia chore kręgosłupy, ale też uzdrawia relacje małżeńskie. Odnawia miłość, tak? Możemy się kochać, po problemach możemy się bardziej kochać niż przed problemami. Kiedy razem przejdziemy, prawda? Ja słuchałem kiedyś takiego pastora, bardzo go lubię, on się nazywa Craig Groeschel z kościoła online, ze Stanów. Dzwoni czasami do mnie, żeby się tam doradzić. Dlatego go lubię. A ja zawsze mu tam wystawiam odpowiednie rachunki za ofiarę, także... Nie, ale opowiadał taką historię, na poważnie mówię, opowiadał historię taką, że zadzwonił do niego człowiek wierzący, jakiś, nie wiem, czy ze Stanów, czy z jego wspólnoty, że Tam coś było na temat zdrady. I nie pamiętam już, czy ona zdradziła, czy on zdradził. Tak? I on mu powiedział takie słowo, że słuchaj, jeśli uczepisz się Chrystusa w tej sytuacji, jeśli pójdziecie obydwoje bliżej Chrystusa, to wasze małżeństwo może być mocniejsze, silniejsze niż przed zdradą. Jest to możliwe? Jest. Tak jest. Tak? Ale zobaczcie, ja sobie myślę, wcześniej, czemu wcześniej on, dopiero kiedy już się naprawdę coś zawaliło, to dopiero my się budzimy. A dlaczego nie wcześniej? Chcemy, bo co, chcemy udawać w Kościele, że jesteśmy takim pięknym małżeństwem, jeśli nie jesteśmy? Tak? Może mogę, jest ta przestrzeń na to, żeby być otwartym, tak? I wtedy doświadczać uzdrowienia, mówić o tych potrzebach. Coś mi się coś jest chorego w tym moim małżeństwie. Nie możemy się dogadać. Brak jakiejś, nie wiem, chemii, tak? Mówimy, zobaczcie, o tym, że mamy problemy z ciałem, tak? Tu coś chore, tu czegoś brakuje, tutaj, tu, tamto. A dlaczego nie powiedzieć tak, że w małżeństwie tak jest? Że coś jest chorego w małżeństwie? Dlaczego tak otwarcie o tym nie mówimy? Oczywiście jest wiele różnych powodów, ale mówię wam o tym, bo chciałbym zachęcić was do tego, żebyśmy byli takimi wspólnotami, gdzie jesteśmy otwarci na to, na pomoc, gdzie mówimy o tym, gdzie wspieramy, gdzie uczymy się, tak? Gdzie zachęcamy się wzajemnie, nie bijemy się po głowie. To ma sens? Tego też nie mam zapisanego. A chcesz jeszcze coś powiedzieć do tego? Chcesz? Czy nie? No ja na poważnie mówię, nie żartuję teraz. Widzicie, jakie mamy problemy? Tak, nic nie chcesz powiedzieć? Okej, okay. To idziemy dalej. Alleluja. Jak to mówi Michał Szlachetka, jesteście ze mną, czy idziecie na obiad? Tak? Tylko ze mną. W liście do Efezjan czytamy taki fragment w 5 rozdziale. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Zanim apostoł Paweł przechodzi do fragmentu konkretnego już o relacji między żoną a mężem w Kościele, mówi ten fragment. I często, kiedy się mówi o małżeństwie, to tego fragmentu się nie bierze pod uwagę, tylko od razu się mówi, żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Ale werset wcześniej, co jest napisane? Ulegajcie jedni drugim. Co to znaczy? Co to znaczy w praktyce? Czyli ja jako mąż mam też ulegać mojej żonie? Zobaczcie, to jest wstęp do tego fragmentu. Najpierw Paweł mówi, bądźcie pełni Ducha Świętego. Co to znaczy? Że człowiek pełen Ducha Świętego, co będzie robił? Ulegał. Widzieliście kiedyś kłosy na polu? Że jak jest pusty kłos, to on stoi i się buja na wietrze, bo jest pusty. A jak jest pełny kłos, to ulega. Tak? Czyli człowiek pełen Ducha Świętego, tak? To nie jest taki, że nie podchodź, bo on się na nic nie zgodzi. W ogóle cię nie wysłucha. Nie, to jest człowiek właśnie, człowiek pełen Ducha Świętego, to jest człowiek uległy, potrafi się podporządkować, potrafi posłuchać innych. Bój się Boga, co ja mówię? Naprawdę tak jest? że człowiek pełen Ducha Świętego potrafi innych posłuchać i jest otwarty na korektę, bierze to pod uwagę, przychodzi do niego żona, mówi: słuchaj, mężu, pełen Ducha Świętego jesteś, widzę to, tak? Słuchaj, zwróć uwagę, co ty chcesz, co ty mi chcesz zwrócić uwagę, jak śmiesz, kobieto? Czy to jest postawa człowieka pełnego Ducha Świętego? Nie. To jest postawa człowieka cielesnego i niedojrzałego. Człowieka, który ma problemy z poczuciem wartości, tak? Człowieka, który tak naprawdę, nie wiem, jest na etapie moich dzieci. Jeżeli ja nie potrafię posłuchać mojej żony, która jest nawrócona, nowonarodzona, pełna Ducha Świętego, zna Biblię, chodzi z Jezusem dłużej niż ja i ona do mnie przychodzi i chce ze mną porozmawiać, a ja uważam, że to ja wiem wszystko najlepiej. Wiecie, jak Biblia nazywa taką postawę? Głupota. Jeśli nie słucham tego, co mi mówi ktoś, kto mnie kocha, kto jest ze mną 20 lat, poświęcił najlepsze lata swojego życia dla mnie i ja nie potrafię posłuchać, to jestem głupi. Ktoś może powiedzieć amen na to? Niemądry, nieduchowy, może nadduchowy. Biblia nazywa nadduchowość cielesnością. A człowiek pełen Ducha Świętego to jest człowiek, który słucha innych. Jest otwarty na to. Wiecie dlaczego? Bo jest taka podstawowa zasada w życiu z Bogiem. Uwaga. Jest naprawdę objawienie. Podstawowa zasada w życiu z Bogiem jest taka, że możesz się mylić. Mogę się mylić. Mogę być ślepy. Dawid o tym wiedział. Dlatego król Dawid, król Izraela, ten według Bożego serca. Wiecie, jak on się modlił? Badaj mnie, Boże, i sprawdzaj moje serce. I doświadcz mnie i pokaż mi, czy czasem nie kroczę drogą zagłady. Pokaż mi, czy czasem nie ranię Twojego serca. Dosłownie tam Dawid tak mówi. Pokaż mi, Boże, bo może ja tego nie widzę. Się tak modli. Człowiek według Bożego serca mówi: Boże, może ja Ciebie gdzieś ranię. Może ja ranię ludzi i tego nie widzę. I jestem pewny, że mam rację. Dawid potrafił słuchać innych, z którymi bojował, wojował. Jest taka sytuacja, kiedy wyruszają Filistyńczycy na Dawida i na jego wojsko. I Dawid przychodzi do Boga i mówi: Panie, czy mam się z nimi zmierzyć? W dolinie Refaidym, jeśli dobrze pamiętam. A Bóg mówi: idź, pokonasz ich. Chyba złą historię zacytowałem. Chodziło o jakąś walkę, na pewno z Dawida. Generalnie chodziło o to, że Dawid się modlił do Boga, czy ma iść wyruszyć walczyć. I Bóg mówi do niego: idź, wydam ich w Twoje ręce. I Dawid idzie do swojego wojska, mówi: słuchajcie, chłopaki, miecze, konie, jedziemy. Będzie wojna. Już zwyciężymy. A chłopaki mówią do niego, jego wojsko mówi: ej, no co ty? Nie pamiętam, jakie tam mieli argumenty, ale ich jest więcej. Nie damy rady, co ty? I wiecie, co Dawid zrobił? Poszedł jeszcze raz do Boga, bo wyznawał zasadę, której was uczę. Ja mogłem źle usłyszeć. Ja się mogę mylić. On posłuchał swojego wojska, z którym walczył. Tak? To byli jego ludzie, którzy narażali dla niego życie. Więc dlaczego, jak mogę ich zlekceważyć? Mogę się mylić, więc idę do Boga i pytam jeszcze raz: Boże, moi ludzie, których kocham, którzy narażali swoje życie na mnie, mówią, że nie idziemy tam, bo przegramy. I Bóg mu potwierdza, mówi: idź, jeszcze raz ci mówię, idź. I wraca do swoich ludzi, przekonuje, idą i walczą, i wygrywają. Więc Dawid, człowiek według Bożego serca, ma postawę, jest gotowy, żeby posłuchać. Jest gotowy. Mówi, słuchajcie, czy ja wszystko dobrze robię? To jest człowiek pełen Ducha Świętego, taką ma postawę. Przychodzi i sam się otwiera i mówi, słuchajcie, znacie mnie. Może ja idę w jakąś ślepą uliczkę. Może się mylę. Powiedzcie mi, jestem gotowy, wezmę to pod uwagę. Nie zlekceważę tego. I taki mam stosunek do mojej żony. Sam ją o to proszę. Mówię, kochanie, jeśli błądzę, jeśli idę w złym kierunku, jeśli widzisz jakąś grzeszną postawę, grzeszną myśl, to targaj za włosy, bij, ciągnij za brodę i za wszystko inne, co chcesz. Byle bym nie odszedł od Boga. Bo tak robił Nehemiasz ze swoimi ludźmi. Pamiętacie to? Jak oni odchodzili od Boga, to co robił Nehemiasz? Tak? Dlatego zapuszczam brodę. To nie jest przypadek, siostro. Dlatego zapuszczam brodę. Żeby moja żona miała za co pociągnąć, jeśli idę w złym kierunku. Dlaczego? Wierzę, że to jest właśnie dojrzała postawa człowieka, który napełnia się Duchem Świętym. Jestem otwarty. Bo nie chcę zbłądzić, nie chcę iść w las, nie chcę się znaleźć w pewnym momencie w miejscu, w którym nigdy nie chciałem być. Nigdzie Biblia nie naucza żony... Nie, psz, wróć. Psz. Nigdzie Biblia nie naucza mężowie, nie słuchajcie swoich żon. Jest tak gdzieś napisane, chłopaki? Nie ma... A my uważamy, że nie możemy słuchać. No i co ta? Żona mi będzie mówiła? Faktem jest, że czasami niektórzy faceci w Biblii posłuchali swoich żon. Na przykład przychodzi żona Joba do Joba. A co ciekawe jest, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, że jak diabeł przyszedł do Boga i tam oskarżył Joba przed Bogiem, próbował, Job mu pozwolił, i Bóg pozwolił szatanowi dotknąć wszystkiego. Tylko Bóg mówi, nie możesz go zabić. Możesz dotknąć wszystkiego. I diabeł dotknął wszystkiego. Tylko żony nie. Dlaczego? Niektórzy tak twierdzą, bo byli jednym ciałem i dlatego nie mógł. Tak? Ja mam inną koncepcję. Ja mam bardzo polską, powszechną, prostą koncepcję. Że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Tak jest. A jak było w raju? Przyszedł diabeł do Adama? Nie. Diabeł nie rozmawiał z Adamem. Żaden wąż mu się tam nie wśliznął w nogawkę. Diabeł przyszedł do Ewy, bo taki był plan węża. Przez Ewę do męża. Taki był plan węża. Bo nam jest trudno czasem kobietom odmówić. Prawda? Przyjdzie twój kumpel z pracy, weź spadaj. Nie? Przyjdą sąsiedzi, pogonisz. A przyjdzie żona... Kochanie. Tak? A wy wiecie, jak to zrobić. I kobiety robią często bardzo źle, bo manipulują nami. Znają słabe punkty i wiedzą, jak podejść. I nie rozmawiają szczerze i uczciwie, ale manipulują. Nawet seksem. I to nie jest śmiechu warte. To jest warte pokuty. Wszelka manipulacja jest grzechem. I my się często dajemy na to nabrać. Ale zobaczcie, że diabeł używa kobiet, że wślizguje się do decyzji Adama, tak? Przychodzi Ewa do Adama, tak, przychodzi, prawdopodobnie on tam stał blisko i nic nie zrobił, tak, ale nie mamy czasu, żeby teraz o tym wszystkim powiedzieć, ale jest napisane, Ewa dała mu, on wziął i jadł. On w ogóle nie protestował. Powiedział: Ewa, no co ty, zastanowiłaś się? Ewa, bój się Boga, wiesz co Bóg powiedział? Odrzuć, wyrzuć to. Wyrzuć to z ręki. On tak nie zrobił. On wziął i jadł. Więc Adam zrobił źle, bo posłuchał żony, tak? Kiedy przychodzi Bóg do Adama i Ewy i mówi do Adama: dlatego, że usłuchałeś głosu żony swojej, będziesz miał problemy. Tak było. Tak tam jest napisane. Naprawdę. Sprawdźcie sobie. Ale Job nie posłuchał żony. Kiedy ona przyszła, mówi: no i co, widzisz, jak ta pobożność ci wyszła teraz? Bokiem? Złożycz Bogu i umrzyj. I co powiedział Job? No właśnie. Nie znasz Boga, kobieto. Nie znasz Boga. I ja się wcale nie posłucham ciebie i nie muszę się ciebie słuchać. Bo jeżeli wiem, co Bóg do mnie mówi, mam w pierwszej kolejności słuchać Boga i mam być posłuszny Bogu. Tak? Tak jest? Ale jest sytuacja, kiedy Sara i Abraham, pamiętacie tą historię? To było ciekawe małżeństwo, można by było dużo o nich powiedzieć, ale podoba mi się to, kiedy już Ismael się urodził i tam nęka Izaaka, jeśli dobrze pamiętam, Hagar się wynosi, jego mama, tak? I Sara mówi do Abrahama: wyrzuć ich, ja ich nie chcę tutaj. I Abrahamowi się to nie podobało. Wiecie, co to znaczy nie podobało? Są rzeczy, które żony nam mówią i nam się to tak nie podoba. Poszedł Sebastian, to coś ci powiem, co on opowiada. Nie wiem, czy on ci to mówi. On, jak gdzieś jesteśmy na usłudze, to on zawsze mówi tak. Ja wiem, kiedy Duch Święty do mnie mówi. To poczekajcie, żebym tak zrobił jak Sebastian. Tak, Duch Święty do mnie mówi, do mojego serca. Nie, ja nie umiem tak. Jak on. I mówi: najczęściej jak Dorota mi coś mówi i mi się to nie podoba, to wiem, że to Duch Święty. On tak mówi, na serio, prawda, Gosiu? U mnie w zborze wszyscy to znają, tak? Ale faktycznie tak jest, wiecie? Że to, kiedy żona ci coś mówi i pierwszą twoją reakcją jest to, że ci się to nie podoba. Nosi cię. To bardzo możliwe, że właśnie Duch Święty do ciebie przemówił. Oczywiście zakładam, że nie rozmawiamy o czymś, co jest jasno napisane w Biblii, bo te rzeczy nie podlegają dyskusji, tak? Jak żona mi mówi: słuchaj, nie, no powinieneś jednak zdefraudować te pieniądze zboru. I mi się to nie podoba, no to słusznie mi się nie podoba, tak? Bo co Biblia mówi? Nie kradnij, tak? Bądź uczciwy, tak? Nie oszukuj brata w żadnej sprawie, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Więc Biblia jasno to mówi, więc jak nie o tym mówię, ale są sytuacje, kiedy nie jest to jasne napisane w Biblii, może, klarownie, tak? I mnie nosi, że mi się to nie podoba. I możliwe, że to Duch Święty. Oczywiście żony, dziewczyny, to działa też w drugą stronę. Mąż ci coś mówi, tak? A ciebie nosi. Co wymyślił już. Co coś wymyślił. Nie? Chłopek. Że to też działa w dwie strony. Zawsze patrzcie na to w dwie strony, zaczynajcie od siebie, tak? Nawet jak mówię o mężów, to najpierw patrzcie, jak to u was jest. Mówię o mężach, przepraszam. Kiedyś zadzwonił do mnie starszy zboru, Radek. Bardzo go cenię i lubię. Z naszego zboru oczywiście. I to jest taki prawdziwy mężczyzna. Taki naprawdę, nie chcę powiedzieć macho, ale taki na wojnę by poszedł. Tak? Ostatnio jak chciałem powiedzieć, jak mówiłem w kościele, że powinniśmy iść zawalczyć o tęczę z tymi, co Bożą tęczę ukradli, i powiedzieli, że to ich znak, on był pierwszy. On był pierwszy do walki. I on dzwoni do mnie i odzywa się takim głosem: Adam, przyjedzie się do mnie z modlitwą. Proszę. I ja jak to usłyszałem, mówię: matko, co się stało? Wiecie, co pomyślałem? Że jakieś dziecko jego miało wypadek i on po prostu jest rozwalony, nie? Bo ja nie myślałem, że, no wiesz, prawdziwy facet, jak ja im tak zadzwonił, to wiadomo, że tam małyż przegrał czy coś, nie? Że jestem załamany, ale... I on stoch już teraz, tak. I wziąłem innego starszego, pojechaliśmy do niego do domu na modlitwę, namaścić go oliwą, modlić się o niego. Znaczy nie, chyba oliwy nie mieliśmy. I słuchajcie, i wchodzimy, żona nas wprowadza do sypialni, on leży taki na łóżku, taki rozwalony. I jak mnie zobaczył, mówi: słuchaj się żonę, bo przez nią też Duch Święty przemawia. I ja jak jeszcze się zastanawiałem, co mogło oznaczać to pozdrowienie, żona nam opowiada, co się stało. Że Radek miał iść do dentysty. Coś tam, chyba wycięcie ósemki, czy tam, nie pamiętasz, ale jakiś tam poważniejszy zabieg, nie? No i Radek wpadł na pomysł, oni mieszkają w takiej wsi, więc mówi: tu niedaleko pojadę, też taka druga wieś, mówi: tam jest dentysta, tani, tak? Tam se zrobię, będzie okej. Co to za problem takie tam, to co miał? Mówi: nie, to nie jest taki problem, każdy to może zrobić, a będzie tu taniej. A Kasia mu mówiła, jego żona, mówi: nie, pojedź tam dalej do takiego większego miasta, do Grodziska, zapłacimy więcej, będziesz miał porządnie zrobione. Mówi: nie, nie, nie zgadzało mu się to. Mówi: nie, nie, to nie, tu pojadę, będzie lepiej. No i pojechał. I jak mu ten dentysta, czy ta pani dentysta zrobiła ząb, to facet, który naprawdę miał, Radek, miał na żywca prostowany nos i wytrzymał. I taki facet przy tym zębie go zwaliło z nóg. I boleśnie się nauczył tej prawdy, którą teraz wam przekazuję, że słuchaj żony albo męża, bo przez nią też przemawia Duch Święty. Rozmawiałem kilka miesięcy temu z żoną pastora, który już nie jest pastorem. A ona trwa w Chrystusie. Czasami jeździ ze mną po takich usługach. I kiedy wiedziała, że jadę do Żelechowa na usługę misjonarzom z Kościoła Bożego bez Chrystusa, to powiedziała mi taką rzecz: Adam, powiedz tym liderom, misjonarzom, żeby nie lekceważyli tego, co mówią ich małżonkowie, co mówią żony. Mówi, bo ja sama doświadczyłam wielokrotnie, kiedy razem prowadziłam z mężem zbór i w różnych sytuacjach, czy w personalnych, czy zborowych, czy w służbie, mówiłam coś mężowi. Bóg mi objawiał. Ona ma namaszczenie prorocze, pewne rzeczy odbiera od Boga. I naprawdę z pokorą, bez wywyższania się, mówiła mężowi: słuchaj, może to jest tak, może zróbmy tak. On jej nawet nie chciał słuchać. A potem przychodził jakiś człowieczek, którego teraz to może już nawet ten człowiek nie pamięta, jak miał na imię, przychodził i tak mówił to samo. A wiesz, a może byśmy zrobili to i to. I wiecie, co ten pastor, który nie jest już pastorem, robił? Słuchał tego brata. Nawet nie wiem, czy to był brat. A nie słuchał żony, która go kochała, która bezustannie się o niego modli, nawet teraz, kiedy on jest w ciemnym lesie i w bagnie. I często ludzie, którzy naprawdę nas kochają, mąż, żona, chcą nam coś powiedzieć ważnego. Często Duch Święty ich używa, tak? Mówi do nas coś, a my mamy zalepione uszy i nie słuchamy. A gdybyśmy posłuchali, to może nasze życie by się inaczej potoczyło, może byśmy byli w dobrym miejscu. Czy to ma sens? Ja nie mówię tutaj tylko, ja mówię to z perspektywy mężczyzny, bo jestem mężczyzną wbrew pozorom. I dlatego bardziej się skupiam na mężczyznach. Ale to tak samo dotyczy, jakby musicie to odczytywać też ze swojej strony. Proszę was o to, że to nie chodzi o to, że tylko przez was Duch Święty przemawia. Przez mężów też, żebyście posłuchali, żebyście byli otwarte na to, tak? Nawet same się pytały, bo to jest działanie Ducha Świętego, że przychodzicie i mówicie, nie bądźcie jak Ewa. Kogo ona posłuchała? Węża. Nie męża, tylko węża. Zamiast przyjść do Adama i powiedzieć, słuchaj Adam, chodzę se po ogrodzie, a tu mi jakiś obślizgły facet. I tak nie wymawia dobrze szy. Swyś jabłko. No tam owoc. Powinna iść do Adama mu powiedzieć. Wiecie, że to był pierwszy błąd Ewy? Że ona nie rozmawiała z Adamem. Wyszła spod autorytetu męża. Nie konsultowała tego. Podjęła decyzję bez męża. Dlaczego? Nie wiem. Zdałem sobie sprawę, że nie wiem. Po prostu tak zrobiła, tak? Wyszła spod autorytetu męża. I to był jej pierwszy podstawowy błąd. Bo gdyby poszła i powiedziała, Adam, tu jest taki typ i on mi mówi to i to. Co ty uważasz? On mówi, słuchaj, Bóg mi powiedział, że mamy nie zrywać, nie jeść, że mamy nie jeść tego owocu. Nie? Poszliby, może by razem pogonili węża. Dzisiaj by był inny świat. Ja bym nie miał co robić, bo wszyscy byśmy znali Boga. Ale Adam też popełnił błąd. Bo tak jak powiedziałem, on nie był kuszony. On nie był namawiany w pewien sposób do złego. Ewa nie namawiała go, ona mu po prostu dała i on wziął. Dlatego kto ma większą odpowiedzialność? Przez kogo wszedł grzech na świat? Przez Adama, nie przez Ewę. Bo ona została oszukana, a Adam był świadomy tego, co robi. Dlatego to my mamy odpowiedzialność jako mężczyźni. Ale to, wracam do tej myśli, którą powiedziałem, że żebyście przychodziły do swoich mężów, bo ten sposób wyrażacie szacunek, wyrażacie to, czego my najbardziej potrzebujemy, że ktoś się z nami liczy. Że ktoś bierze pod uwagę to, co ja mówię. Że ktoś chce posłuchać, że ja mam coś do powiedzenia. Wiecie, jak to mężczyzn buduje? To jest to, o czym mówi Paweł. Że my mamy kochać swoje żony tak bardzo, jak Chrystus Kościół, tak? A żony co mają robić? Poważać mężów. A chyba nie ma lepszego momentu, kiedy przychodzisz i pytasz się męża. Mówisz, mężu, a co ty uważasz na ten temat? Chciałbym posłuchać. Wiesz, ty masz zawsze takie mądre komentarze. Wiesz co, te twoje opinie, wiesz, naprawdę coś w tym jest. Manipulacja. To nie zawsze jest manipulacja. To jest to, że uczysz się tego, bo często my tego, z domu dziewczyny tego nie wyniosły. Jak ja bym był kobietą, to ja bym nie wyniósł czegoś takiego z mojego domu. Mój tata, to był raj po prostu. To małżeństwo moich rodziców to był raj na ziemi, dokładnie tak jak Ewa i Adam. Mój tata leżał bierny, nic nie robił. Naprawdę tak było. Przychodzi jakiś pijany typ do drzwi, puka, autentyczna historia. O, pieniążka chce na bułkę. Wiadomo, na jaką bułkę, tak? I ojciec zamiast wstać, tak? Wywalić mu z bani, albo rzucić ze schodów, powiedzieć, słuchaj, jeszcze raz tu cię zobaczę, że nachodzisz moją rodzinę, to zobaczysz, to będzie jeszcze gorzej. To on mówi, to mój ojciec mówi, Krysia, idź. Idź, Krysia. I matka szła i musiała się użerać, wiesz, z pijanym typem. No raj na ziemi. No dokładnie tak było. Adam bierny, a ona działa. I się w ogóle nie pyta. I ja z takiego domu, jakbym był kobietą, co bym wyniósł? Że z facetem nie ma co się liczyć, trzeba działać. Co się go będę pytała? Jak on kciuk trenuje? Nie ma czasu. W pudełeczku siedzi teraz. I my też czasem, zamiast pokazać, że nam zależy, tak? Że chcę posłuchać, tak? Jest to ważne dla mnie, co mówisz w tym momencie. Wyłączyć telewizor. Zobaczcie, jakie to jest poświęcenie dla Chrystusa. Wyłączyć telewizor, żeby posłuchać żony. Normalnie, człowieku, jak umrzeć na krzyżu? Dla niektórych tak jest. Nie dadzą rady. No nie wyłączą. A czasami to tylko właśnie miłość kosztuje. O takiej miłości mówi Paweł. Że mam... Ja mówię też do siebie. To nie znaczy, że ja jestem, wiecie, nie chcę, żebyście tak zrozumiały. Tak? Ale czasami właśnie o to chodzi. Poświęć się. Wyłącz to, co lubisz. Powiedz, kochanie, jestem dla ciebie, powiedz, o co chodzi. Jestem cały twój. Nie tylko w sypialni, teraz jestem cały twój. Słucham cię, co jest ważnego, powiedz mi, chcę posłuchać. I kiedy wy pytacie, kiedy wy jesteście otwarte, to buduje mężczyzn. To naprawdę nas buduje, uskrzydla, bo często my wyszliśmy z domów i mamy takie poczucie, my sami w siebie czasem nie wierzymy. Naprawdę tak jest. My w siebie naprawdę czasem nie wierzymy. Często mamy takie dysfunkcyjne rodziny, że wychodzimy z poczuciem niższości. Nie wierzymy, że my jesteśmy w stanie coś osiągnąć w życiu, coś zrobić. I kiedy staje na naszej drodze żona, kobieta, która w nas wierzy, my jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Uwierzcie mi. Tak to działa. Żeby ktoś w nas uwierzył. Dlatego Ewangelia, dobra nowina, nie brzmi tylko tak, że uwierz w Jezusa. Dobra nowina brzmi, Jezus wierzy we mnie. Dla wielu to jest dobra nowina, że ktoś we mnie uwierzył. Jezus we mnie wierzy. I jak moja żona powie mi, że też wierzę w ciebie, wierzę, że to, co chcesz powiedzieć, to, co masz w sercu, jest chcę posłuchać, to uskrzydla. Raz w życiu oglądałem z teściową serial. Rancho. Jakoś tak mnie wzięło. Se usiedliśmy razem, zaczęliśmy oglądać. I akurat to nie był przypadek, bo oglądaliśmy odcinek. Tam był taki gość, on ma takie wąsy. I miał żonę taką wykształconą. Ileś tam języków znała. Jedyna chyba we wsi miała studia, a jej chłop to po prostu debil. Naprawdę. Jedyne, co potrafił, to siadał z kumplami przed sklepem i żłopali, nie? I mieli takie bardzo głębokie rozważania wtedy. I on kiedyś wraca do domu, ja nie pamiętam do końca wszystkiego, przepraszam, jeśli gdzieś przekręcę coś od razu, ale on wraca do domu, a ona tam jedzie na niego, nie? Go wyzywa, poniża, upokarza, no jak się da, nie? I przychodzi taka młoda dziewczyna obok, nie wiem, jak ona miała na nazwisko, i mówi, pani tam, jaka? Pani Słoikowa, tak? Sulejkowa? Sulejukowa. Co pani robi? A mówi, ale co, ale o co chodzi? No, pani chce zniszczyć małżeństwo swoje? No w ten sposób pani niszczy małżeństwo. No mówi, tak, no jak ja niszczę? No przychodzi chłop, głupi to, durne to, to muszę mu prawdę powiedzieć, nie? Nie, nie, nie. I ta młoda dziewczyna jej uświadomiła, nie, pani musi wierzyć w męża. Niech mu pani powie coś pozytywnego, że pani go ceni, że on coś potrafi. Ona mówi, głupota, młode to się nie zna. Ale słuchajcie, to w niej pracowało na tym filmie i ona faktycznie zaczęła to stosować i zaczęła go chwalić. I w pewnym momencie tego chwalenia mówi, nie wiem jak on miał na imię, mówi, ty stary, a wiesz, że wybory są w gminie na burmistrza? Nie myślałeś o tym? O! On się zaczął dusić przy zupie. Mówi, słuchaj, bo ty zawsze taki jesteś, masz takie mądre te. Wiesz, czym ludzie żyją. Znasz te problemy spod sklepu. Słuchajcie, i ona mu tak zaczyna, dzieciaki przy stole, wszyscy głowy podnieśli, że nie wierzą, co się matce stało. Ja wam powiem teraz, co się stało. Nawróciła się. Po tym ja bym zobaczył, że moja mama jest nawrócona. Gdyby przyszła chociaż raz do taty, zaczęła mówić, Tadeusz, a co w tej sytuacji zrobić? A może zaczęłaby się radzić, zaczęłaby go chwalić, zaczęłaby go doceniać. Tak? To bym powiedział, normalnie Duch Święty zaczął działać. I ten facet z tego filmu Rancho, on w siebie uwierzył. Przestał pić. Zaczął dbać o siebie. Uwierzył, bo jego żona zaczęła w niego wierzyć. To, co najbardziej facetom jest potrzebne, to to, że moja żona, wiecie, możecie mnie nie poważać, ale żeby moja żona mnie poważała. To jest często facetom potrzebne. Czytałem historię, jak kiedyś pewna wierząca siostra przyszła do ewangelisty i mówi, że ma problemy w małżeństwie i że głównym problemem tego małżeństwa to jest jej mąż, że jest niewierzący i żeby ona się pomodliła o niego. Znaczy, żeby ten ewangelista się pomodlił. No i on się zaczął modlić, aby to taki ewangelista trochę jak pastor Sebastian, czyli że zanim się pomodli, to posłucha. Więc on posłuchał Ducha Świętego i Duch Święty mu powiedział, problemem nie jest jej mąż, ona jest problemem. Ona jest nadduchowa. I on jej to powiedział. To najpierw ta kobieta chciała rozszarpać tego ewangelistę, ale posłuchała. I ten ewangelista jej doradził. I pyta się jej tak, a kiedy ostatnio mężowi powiedziałeś, że go kochasz? A czy zwracasz się do niego czule? Ale czy nie ciulu, tylko czule? Czy ostatnio zrobiłaś coś dla niego miłego, co on lubi, nie co ty lubisz? Mówi, no nie, nie, nie. Mówi, to dam ci taką radę. Wróć do domu, przygotuj kolację, zrób to, co lubi twój mąż, do jedzenia, nie to, co ty lubisz, a potem do niego zadzwoń i powiedz, witaj, kochanie, tęsknię za tobą. Manipulacja? Nie, niektórzy muszą się tego uczyć. Bo to dla nas jest Mount Everest, dla niektórych. Powiedzieć, tęsknię za tobą, wyrazić emocje. Powiedzieć coś, co mamy głęboko. Ja się musiałem nauczyć powiedzieć moim rodzicom, kiedy miałem 20 lat, że ich kocham. Normalny facet. Ja nie potrafiłem, bo moi rodzice mi tego nie mówili. Nie nauczyli mnie wyrażać emocji. Nie... Słuchajcie, i po... wiem, że zaraz wrócę do tej historii tamtej. Albo może dokończę tą i potem wrócę do tej. Albo może nie, odwrotnie. Tak jestem niezdecydowany. Może pomódlmy się o to. Nie, dobra, idziemy dalej. I ona, słuchajcie, wróciła do domu, ta kobieta, tu jesteśmy, tak? Wszyscy są ze mną? Ta kobieta wróciła do domu. Dorota już Dorota jest na razie jest na Jobie. Ona, Dorota jeszcze trawi Joba. Jak to było, że co, że kobieta, że jego żona, że diabeł jej nie zabił? Nie. Dobra. I ta kobieta wróciła do domu, zrobiła obiad, taki jak chciał mąż, obiad o kolację. I dzwoni do swojego męża, który był w pracy. I mówi, cześć kochanie, tęsknię za tobą. On na początku nie poznał, że to żona, bo on nigdy tak do niego nie mówiła. Mówi, to ja, twoja żona. I on był pewny, że po prostu jest jakaś akcja, nie? Że tak, albo samochód rozbity, tak, albo coś na rozdrabiała, bo ona nigdy tak nie mówiła. Więc poszedł do szefa, wziął urlop na żądanie i od razu pojechał do domu. Wchodzi do domu, a ona otwiera drzwi i go wita. O, jak miło, że cię widzę. Uściskała go, buziaki. Fajnie, że jesteś, bo właśnie coś przygotowałam. Kolacja. I on tego wszystkiego nie rozumiał. Ale to było dla niego tak czytelne i tak ważne, tak? Że nie wiem w którym momencie, ale ten facet się nawrócił. Zobaczcie, że Bóg jest bardzo codzienny. Bardzo codzienny, tak? Na pewnym młodzieżowym, nie wiem, jakie to było rozważanie, nie wiem dlaczego, ale chciałem powiedzieć moim rodzicom, że ich kocham. I wiedziałem, że to jest po prostu bardzo trudne dla mnie. Modliłem się o to, wróciłem do domu po młodzieżowym. Byłem wtedy krótko wierzący. I wszedłem do domu. Z mamą było trochę łatwiej. Ale jak to zawsze, ja musiałem trochę zagrać. Więc mówię, mamo, stanąłem w drzwiach. Mamo, muszę ci coś ważnego powiedzieć. To nie był najlepszy sposób na zagranie tego. Bo ostatnio jak mój brat tak stanął i tak powiedział, to się okazało, że jego dziewczyna jest w ciąży. Więc jak ja tak powiedziałem, to mojej mamie się ugięły nogi. Ale w pewien sposób to było dobre, bo powiedziałem, mamo, chcę ci powiedzieć, że cię bardzo kocham. I moja mama powiedziała, wiem, synu. Nie powiedziała, ja też cię kocham. Okej, ale naprawdę wierzcie mi, że to mnie kosztowało. Ale o wiele trudniej mi było pójść do taty i powiedzieć to tacie. Tata nigdy mi nie powiedział, że mnie kocha. Wiem, że mnie kocha, ale on sam nie potrafi też tego zrobić. I nie mam o to do niego żalu, tak? Jego też ktoś tego nie nauczył. I poszedłem do pokoju, gdzie mój tata leżał, oglądał telewizję, ja wziąłem pufę, usiadłem obok niego i mówię, tato, chcę ci coś ważnego powiedzieć. Mój tata, no, w ogóle na mnie nie spojrzał. Tato, chciałem ci powiedzieć, że cię bardzo kocham. Nic więcej. I odszedłem. I za kilka minut mój tata wstał. Poszedł do kuchni do mojej mamy i powiedział tak. Chyba jakiś cud się stał. Czy ja zrobiłem coś wielkiego? Niby nic, prawda? Niby coś, co powinno być bardzo normalne. Jest ważne to, żebyśmy słuchali siebie, bo to jest działanie Ducha Świętego i potrafili sobie nawzajem ulegać. Tak? Wzajemnie sobie ulegać. Bo to jest działanie Ducha Świętego w naszym wnętrzu. Wzajemnie sobie ulegamy. I to nie dotyczy tylko Kościoła, to dotyczy przede wszystkim od naszego domu się tego uczymy. Prawda? Żebyśmy siebie nawzajem też doceniali, tak? Bo to naprawdę uskrzydla. To naprawdę sprawia, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszelkie trudności, które później mamy na drodze, mamy poza domem, mamy w pracy, mamy w szkole, że jesteśmy uskrzydleni w naszym domu. Myślę, że to jest dobry czas teraz, żebyśmy z Gosią, moją żoną, przeczytali wam listy, które rok temu? Mniej więcej rok temu napisaliśmy do siebie. W tych listach chcieliśmy wyrazić naszą miłość, naszą wdzięczność, to, za co sobie dziękujemy, co jest dla nas ważne, co dla siebie nawzajem robimy, bo czasem faktycznie Może brakowało czasu, żebyśmy to zrobili. Więc przeczytamy wam przynajmniej część z tych listów. I skoro ja tyle mówię, to zacznie moja żona. Może nie musi się to nagrywać chyba, co? Czy chcecie, żeby się nagrywało? Ja bym chciał, bo to fajne rzeczy są. Czekajcie, depnę dobrze, ja to wyłączę.